Amen. Siądźmy, bracia i siostry. Także na ekranie pojawił się tytuł dzisiejszego kazania. Tytuł wziął się z pewnego artykułu, który jest zatytułowany Szukanie Boga w mózgu. Myślę, że dość osobliwy tytuł. Szukać Boga w mózgu. Co myślicie o tym? Ja pierwszy raz, jak zobaczyłem ten tytuł, z zainteresowaniem sięgnąłem po ten artykuł, ponieważ pomyślałem sobie, że on bardzo ciekawy sposób przedstawia poszukiwania Boga. I ten artykuł rozpoczyna się od historii pierwszego człowieka, który wyleciał w kosmos. W 1961 roku Jurij Gagarin znalazł się na orbicie okołoziemskiej w przestrzeni kosmicznej jako pierwszy człowiek. No, było to niesamowite doświadczenie. Ale Jurij Gagarin też nie był zwykłym kosmonautą, ponieważ on reprezentował komunistyczne państwo, jakim był Związek Radziecki w tamtych czasach. A Związek Radziecki, jego ideologia polegała na tym, żeby zaprzeczyć istnieniu Boga. I od Gagarina oczekiwano jakichś wypowiedzi na ten temat. I Gagarin mówił, nie ma Boga. Ten pierwszy człowiek, który poleciał w kosmos. I kiedy komentowano ten jego lot, choć to był dzisiaj taki lot, bracia i siostry, on niespełna dwie godziny był w kosmosie, wyleciał na tą orbitę okołoziemską, nawet nie zrobił całego okrążenia wokół Ziemi. Kiedy ten pojazd kosmiczny, ta wielka kula zaczęła spadać, wpadła w atmosferę, z powodu tarcia pojawił się ogień, zresztą na wszystkich statkach kosmicznych pojawia się ogień w czasie zderzenia się z atmosferą ziemską. Jest ogromne tarcie, wysoka temperatura. To powoduje, że pojawia się ogień na zewnątrz tej kapsuły, w której podróżuje kosmonauta. Gagarin o tym nie wiedział, on był pierwszy. Kiedy zobaczył te płomienie, zaczął wołać, że ginie i żegnał się z partią, ze wszystkimi swoimi bliskimi, ale przeleciał atmosferę. Okazało się, że płomienie zniknęły, wrócił do równowagi. I wtedy katapultował się i w zasadzie nie, to było ukrywane przez długie lata przez Związek Radziecki. On nie wylądował w tej kapsule, w tym statku Vostok 1. Nazywał się ten statek kosmiczny, którym on podróżował. I on spadł, a Gagarin wyskoczył wcześniej i na spadochronie wylądował na Ziemi. No, kiedy wylądował, było pytanie, no co tam zobaczył? I powiadała ta komunistyczna partia Związku Radzieckiego, Gagarin był w niebie i nikogo tam nie spotkał. W ogóle powiedział, że pierwszy raz człowiek zobaczył Ziemię z przestrzeni kosmicznej i on oniemiał, mówi, Ziemia jest niebieska. A niebo jest czarne. Był tym bardzo zaskoczony. I miał powiedzieć takie słowa, patrzyłem i patrzyłem, ale Boga nie zobaczyłem. Potem okazało się, że Gagarin wcale tych słów nie powiedział, tylko wymyślił to pierwszy sekretarz komunistycznej partii Związku Radzieckiego Nikita Chruszczow, który włożył te słowa w usta Gagarina. No ale ci, którzy pamiętają czasy komunistyczne, to chyba nie dziwi. To były takie czasy, to był taki system. który walczył z Bogiem. Tak nawiasem mówiąc, nie wiadomo do końca, bo on tego wprost nie mógł powiedzieć, ale dużo wskazuje na to, że Gagaryn wierzył w Boga. W każdym bądź razie on jest właśnie taką postacią człowieka, który ledwie co odbił się z ziemi. Wyleciał ledwie na tą orbitę okołoziemską i coś tam zobaczył z tego kosmosu i już na podstawie tego wysuwano wnioski na temat, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje. Moi drodzy, my wiemy, że niebiosa niebios nie mogą objąć Jego. Że Bóg jest potężnym duchem, który wypełnia cały wszechświat. Ale ludzie próbują w jakiś sposób dociec, czy Bóg jest. I próbują też to w sposób naukowy dociec. I właśnie autor tego wspomnianego przeze mnie artykułu, a dzisiejszego tytułu naszego również kazania, Szukanie Boga w mózgu, Marcin Nazaruk, który jest psychologiem, napisał w ten sposób. Jeden z badaczy pracy mózgu oświadczył, doświadczenie Boga jest artefaktem przejściowym zmian w płacie skroniowym. Czy rzeczywiście znaleziono empiryczny dowód na to, że Bóg nie istnieje? Może poproszę następny slajd. On tutaj pokazuje nam, w jakiej części mózgu szukali ci naukowcy Boga. Nie będę się zagłębiał w treść tego artykułu. Podaję wam tutaj, macie na ekranie fragment tego artykułu i też wcześniej, gdzie go można odnaleźć w czasopiśmie Charaktery. I w tym dalej artykule czytam: kolejne badania nad działaniem mózgu w trakcie doświadczeń religijnych pokazały, że jest to zjawisko ogromnie złożone. Religia oznacza zespół prawd, twierdzeń, przekonań, wartości, które łączą ludzi z Bogiem. Religijność to religia indywidualnie przeżywana przez każdą osobę. Jest formą relacji z Bogiem, więc zawiera w sobie emocje, postawy, przekonania, myśli, wyobrażenia, zaangażowanie, zachowanie. Religijność jest powiązana ze specyficznymi właściwościami konkretnego człowieka. Jest inna u każdej osoby. Tyle uczony artykuł z czasopisma popularno-naukowego. Bracia i siostry, czy Bóg mieszka w mózgu? Kiedy przeczytałem ten artykuł, zadałem sobie pytanie, co ja mogę odpowiedzieć na takie pytanie, gdyby ktoś zadał mi pytanie jako człowiekowi wierzącemu. Wiesz, są badania, próbuje się w jakiś sposób tą sprawę w sposób naukowy wyjaśnić. Co o tym myślisz? Gdzie można znaleźć Boga? Czy można go znaleźć w mózgu ludzkim? Argument ontologiczny wyjaśnia nam tą kwestię. Ten argument ontologiczny powiada, człowiek intuicyjnie wie, że Bóg istnieje. Rodzi się z tym poznaniem. Najdoskonalszy możliwy do wyobrażenia byt istnieje nie tylko w umyśle człowieka, lecz także w rzeczywistości. To tyle, jeśli chodzi o teologię, o argument ontologiczny, który nam mówi o istnieniu Boga. A co mówi Biblia na ten temat? Otwarłem Biblię i przeczytałem Psalm 14. Wystarczy pierwszy werset otworzyć. Zaraz na początku tego psalmu jest napisane: głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Więc Biblia sprowadza tą sprawę do głupoty ludzkiej. Jeśli człowiek uważa, że Boga nie ma, to po prostu z punktu widzenia Biblii jest głupcem. Jak można nie dojść do tego, aby powiedzieć, że Bóg istnieje? W następnym wierszu jest napisane: Pan spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, kto szuka Boga. A więc Biblia zakłada to, że człowiek może nie znać Boga, ale jego obowiązkiem jest szukanie Boga. Dlatego mnie zainteresował ten artykuł właśnie z tego powodu, że naukowcy szukają Boga. Szukają Go w mózgu. Gdzie powinniśmy szukać Boga? Zacząłem się zastanawiać nad tym pytaniem. W liście do Rzymian, pierwszy rozdział, wiersz 20, jest napisane: albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty, wiekuista Jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, także nie mogą się wymówić od winy. A więc, bracia i siostry, jest tutaj napisane, że potęga, bóstwo staje się widzialne dla umysłu przez dzieła Boże. Nie przez to, że jakiś przyrząd podłączymy do mózgu i zbadamy, które fragmenty mózgu są aktywne, kiedy człowiek zaczyna mówić, myśleć o Bogu, ale zaczniemy patrzeć się wokoło, obserwując dzieło Boże. No, ja siłą rzeczy dzisiaj muszę mówić o kosmosie, bo zacząłem od Gagarina i zacząłem od tego przedziwnego jego stwierdzenia, które okazało się w końcu, że jest mu przypisywane, że on nawet wcale tak nie powiedział, że nie znalazł Boga w kosmosie. Pamiętam, kiedy czytałem relacje z pobytu w kosmosie amerykańskich kosmonautów, to wielu z nich, ale też i potem rosyjskich kosmonautów, mówiło, że kiedy dłuższy czas przebywali w tej przestrzeni kosmicznej, wręcz odczuwali jakby obecność istoty Bożej obok siebie, tam w tym kosmosie. Czuli się, jak są maleńcy, jak niewielkim pyłem jest człowiek, jeśli chodzi o rozmiary przestrzeni kosmicznej. Wystrzelono w kosmos na orbitę okołoziemską teleskop Hubble'a i ten teleskop ma niezwykłe zdolności, ponieważ on obserwuje kosmos bez tych drgań, jakie powstają w obrazie, który oglądamy na Ziemi z powodu atmosfery. On ponad atmosferą ziemską jest i przesyła drogą radiową zdjęcia na Ziemię tego, co widzi. I w pewnym momencie eksploatowania tego teleskopu Hubble'a, postanowiono go skierować w najbardziej ciemne miejsce w przestrzeni kosmicznej. Nic tam nie było widać specjalnie, więc skierowano ten teleskop, czy tam w ogóle coś jest, czy to po prostu jest tylko przestrzeń. I kiedy ten teleskop zaczął przesyłać zdjęcia na Ziemię, astronomowie oniemieli ze zdziwienia, ponieważ okazało się, że w tym miejscu są miliony galaktyk, o których w ogóle nie wiedziano. Że nie ma miejsca w kosmosie, żeby czegoś nie było. Bracia i siostry, najbliższa gwiazda Ziemi oddalona jest Alfa Centauri o ponad 4 lata świetlne od Ziemi. To znaczy, gdyby Gagarin wsiadł w statek kosmiczny, który leciałby z szybkością światła, a jak wiecie, jest to nieosiągalne dzisiaj dla ludzkości, to musiałby podróżować ponad cztery lata, aby dotrzeć do najbliższej z gwiazd. Oprócz Słońca, bo oczywiście Słońce to jest najbliższa nasza gwiazda, jeśli chodzi o nasz układ planetarny. Ale następna jest dopiero po 4 latach osiągalna. Kiedy przyglądamy się tym gromadom gwiazd, tym galaktykom, to nie mówi się tam o milionach nawet lat świetlnych, o oddaleniach jednej od drugiej, ale o miliardach lat świetlnych, jeśli chodzi o przestrzeń pomiędzy jedną, drugą czy trzecią galaktyką. To jest coś niewyobrażalnego dla naszego umysłu. I myślę, że byłoby głupotą, widząc to wszystko, powiedzieć, że to tak samo z siebie się wzięło. I tak to samo z siebie gdzieś tam lata w tym kosmosie. Widać, że jest jakiś inteligentny projekt. Jest jakiś fenomenalny, genialny twórca tego wszystkiego. Bracia i siostry, doświadczenie Boga jest subiektywnym przeżyciem. To przeżycie modeluje się w Kościele na podstawie przeżyć bohaterów wiary. Dlatego my tak chętnie czytamy właśnie historię życia ludzi, które są opisane w Biblii. I ja dzisiaj dla przykładu może sięgnę po 2 czy 3 przykłady. Pierwszy przykład, o którym chciałbym powiedzieć, to król Saul, pierwszy król Izraela. Jego droga do Boga, jak wyglądała? Jak wyglądała droga do Boga króla Saula? Kiedy tak czytam tą jego biografię, to wydaje mi się, że Saul nie szukał Boga, to raczej Bóg znalazł jego. Natomiast kiedy patrzę na jego następcę, króla Dawida, to niewątpliwie Dawid poszukiwał w swoim życiu Boga. I coś jest niezwykłego w tej biografii Dawidowej, bo kiedy ją porównamy na przykład z życiem Saula czy jakiegoś innego króla izraelskiego, to w naszej ocenie Dawid był większym grzesznikiem, ale to Bóg wybrał Dawida, a nie Saula. To Dawid był mężem Bożym według Bożego serca. A to, że Saul został wybrany królem, to w pewnym momencie Bóg żałował tego. Zobaczcie, jakie dwie różne historie, jeśli chodzi o spotkanie z Bogiem człowieka. A w Nowym Testamencie Paweł apostoł w jednym ze swoich listów napisał: litera zabija. mówiąc o prawie Starego Testamentu, ale przez długi czas w swoim życiu on żył według litery tego prawa i to prawo mówiło, że odstępców należy się pozbyć. I pamiętacie, kiedy Paweł stoi i u jego stóp składane są szaty Szczepana, pierwszego męczennika Kościoła, który został ukamienowany. Szczepan był pierwszy i ta lista Pawłowa obejmowała jeszcze wiele, wiele innych nazwisk, tak że pewnego dnia postanowił aż do Damaszku pojechać, żeby tam tępić uczniów pańskich. Ale to, że mordował w imię religii, był przekonany, że dobrze robi. Ale w tym samym tekście, na który się przed chwilą powołałem, gdzie jest napisane, że litera zabija, jest również napisane, że duch ożywia. I kiedy był w drodze do Damaszku, nagle spotkał się z duchem Jezusa Chrystusa, spotkał się z Panem Jezusem Chrystusem, który jemu się objawił i to objawienie zmieniło całe jego życie. Nagle ten duch Boży został tchnięty w niego. Nagle on, bracia i siostry, musiał najpierw być ślepy, żeby przejrzeć po kilku dniach i zobaczyć, że to wszystko, co robił do tej pory, wydawało mu się, że robi to dla Boga, to wcale nie robił tego dla Boga, wcale Bóg z tego nie był zadowolony. Pan Jezus mu mówi, kiedy zadał mu pytanie, kim jesteś, to Pan Jezus mu powiedział, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz, z którym ty walczysz. Bracia i siostry, czasem my potrzebujemy takiego dramatycznego spotkania się z Bogiem w naszym życiu, żebyśmy byli przemienieni, żebyśmy mogli inaczej żyć. Kiedy patrzę na nasze poznanie, jeśli chodzi o poznanie o Bogu, jakie człowiek ma poznanie, jakie ja mam poznanie, jeśli chodzi o Boga, apostoł Paweł, wielki teolog chrześcijański pierwszego wieku, powiada, że poznanie nasze jest cząstkowe. A więc w jakiejś drobnej części jesteśmy w stanie poznać Boga. I Pan Jezus był pierwszym nauczycielem, który opowiadał, który wprowadzał nas w ten temat, ale kiedy on odszedł z ziemi, posłał innego nauczyciela. Pamiętacie kogo? Ducha Świętego. Parakletos. To znaczy nauczyciel. A więc poślę wam ideko nauczyciela. Ja was uczyłem przez 3,5 roku. Ale teraz przyjdzie inny i wprowadzi was w prawdę. O, będzie uczył was dalej. Nie zostawię was tutaj samych, mówi Pan Jezus. I Parakletos wprowadza cię w częściową prawdę, którą jesteś w stanie pojąć. Bo nasz umysł, bracia i siostry, nie jest w stanie pojąć wielkości Boga. My możemy w części poznać Boga. I chciałbym przytoczyć bardzo ciekawy tekst teologiczny, może poproszę, żeby on się znalazł na tablicy. Bóg jest złożony w swojej naturze. Nie sposób przeniknąć umysłem wszystkiego, co wiąże się z Jego osobą. Nawet w Biblii, gdy czytamy, kim jest Bóg i jak postępuje we wszechświecie, to nic nas nie upoważnia do wysunięcia wniosku, że w pełni możemy poznać Boga. Bóg objawił się nam w tym zakresie, jaki był potrzebny do uznania naszej tragicznej sytuacji przed Nim i zdania się na Jego miłosierdzie i przebaczenie. Wszystko zależy w naszym życiu od Boga. Piśmie Świętym czytamy w pierwszym liście do Koryntian, pierwszy rozdział, 21 wiersz. Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Wielu ludzi szczyci się swoją mądrością. Mądrość jest bardzo ważna w życiu człowieka. Ale my mamy też do czynienia z darem mądrości, który pochodzi od Boga. I my potrzebujemy właśnie tej mądrości, Bożej mądrości, żeby poznać Boga. Ten artykuł, który przed chwilą wam przytoczyłem, próbuje w sposób naukowy, poprzez mądrość ludzką, dojść do tego, czy Bóg istnieje, czy Bóg nie istnieje, czy Bóg mieszka w mózgu, w myślach ludzkich, czy może nie wiemy, gdzie mieszka. Zastanawiają się nad tym naukowcy. Przeprowadzają rozmaite eksperymenty. I czasami jako człowiek wierzący, kiedy czytam o tych ich różnych próbach znalezienia Boga, to uśmiecham się w duchu i myślę, że Słowo Boże jest tak blisko, a oni tak daleko szukają i nie mogą tam znaleźć tego Boga. Z drugiej strony jest w Biblii napisane, że poznanie nadyma. A więc człowiek, który ma dużą wiedzę, to on często lekceważy innych ludzi. O co mi tu taki? Ja tu mam takie tytuły naukowe, ja tu mam taką wiedzę. Co ten mi tu może powiedzieć, taki prosty człowiek? Ja wiem bardzo dużo. Ja tyle lat poświęciłem na studia, na edukację własną. I Biblia mówi, że poznanie nadyma. Są nauczyciele, którym wydaje się, że wszystko wiedzą. Myślę, że spotkaliście takich. Ale ta sama Biblia dodaje, nie wiedzą, jak wiedzieć powinni. A więc my możemy coś wiedzieć, ale musimy też wiedzieć, jak to powinno być z punktu widzenia Bożego. Jak to Bóg nam podaje, przedstawia. Możemy mieć jakąś wiedzę. Możemy coś widzieć. Dzisiaj, kiedy patrzę w niebo, widzę Boże dzieło. Ale wielu ludzi patrząc w niebo, poza gwiazdami, nic innego tam nie widzi. Możesz zobaczyć geniusz Boga, a możesz przejść obok tych wszystkich cudownych Jego dzieł, które opowiadają o Jego mocy, o Jego chwale, o Jego potędze, o Jego mądrości. Możesz przejść obok tego wszystkiego i nie zauważyć najważniejszej rzeczy w swoim życiu. Nie zauważyć tego, po co żyjesz i dla kogo żyjesz. To tak ważne jest, abyśmy, bracia i siostry, rozumieli tą kwestię. I chciałbym jeszcze przeczytać z pierwszego listu do Koryntian, 3 rozdział, 19 wiersz. Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem, on chwyta mądrych w ich własnej chytrości. Ciekawe słowo. Mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Może ktoś się czuć w jakiś sposób dotknięty tym słowem, ale chcę wam powiedzieć, że Słowo Boże też mówi o tym, że głupiec może nawet zostać zbawiony, że człowiek nawet, tak powiedzmy kolokwialnie, mało rozgarnięty jest w stanie znaleźć Boga w swoim życiu, jeśli Go szuka. Jeśli naprawdę zaangażuje się w poszukiwanie Boga w swoim życiu. Moi kochani, tak reasumując te dzisiejsze rozważania, to chciałbym powiedzieć, że Boga należy szukać w sercu, a nie w mózgu człowieka. Biblia wiele mówi o sercu człowieka. Odwołuje się do uczuć, odwołuje się do pragnień człowieka. Bóg daje się znaleźć nie za pomocą przyrządów, ale w naszej otwartości na Jego działanie. Jeśli otwierasz się na Boga, na Jego działanie, to Bóg daje się znaleźć. Bracia i siostry, chciałbym dzisiaj zostawić was z tym słowem, z tymi rozważaniami, z tym wszystkim. Chciałbym, żebyście mogli pomyśleć, mieć taki czas, aby pomyśleć o Bogu w swoim życiu. Pomyśleć o tym, jak blisko jestem Boga. Ile jeszcze powinienem wiedzieć o tym Bogu? Czy mam dobre relacje z Nim? Czy rozumie to, co On do mnie mówi? Chciałbym was zachęcić, żebyście dzisiaj otworzyli swoje serca przed Bogiem i pozwolili Mu tam wejść i pozwolili Bogu, aby dał wam się znaleźć. Bo czasami Bóg chce, żebyście Go znaleźli, ale ludzie są wcale niezainteresowani tym, ponieważ mają wiele innych rzeczy do zrobienia w swoim życiu. Ledwo w niedzielę rano zdążą do kościoła przyjść, ale szybko muszą wybiec z niego, bo mają tyle różnych spraw w swoim życiu. Bracie i siostro, twoje życie ma być poświęcone na szukanie Boga. To jest twój cel. Szukaj Boga. I dzisiaj chcę cię zaprosić do tych poszukiwań i chciałbym, żeby zespół uwielbiający wyszedł, żebyśmy zagrali, zaśpiewali jeszcze jedną pieśń. I w czasie tej pieśni, jeśli pragniesz doświadczyć Bożej obecności w swoim życiu, chciałbym się razem z tobą modlić. Jeśli masz dzisiaj takie pragnienie w swoim sercu,